Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem kłania się Wam Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejny odcinek Datownika. Dzisiaj to będzie opowieść o jednej z najsłynniejszych płyt w historii rocka. Czy to płyta wybitna, czy raczej legenda otaczająca nagranie tej płyty tak naprawdę przerosła sam materiał, to już pozostawiam Państwa opinii. Chodzi o album Exile on Main Street, który ukazał się 12 maja w 1972 roku. Wszystkim fanom muzyki rockowej nie muszę przypominać, że to podwójna płyta, oryginalnie podwójna winylowa płyta grupy The Rolling Stones. Gdyby prześledzić, proszę Państwa, ich dyskografię, to Exile on Main Street zamyka ten znakomity okres płytowy Stonesów, który rozpoczął się w 1968 roku albumem Bankiet Żebraków. Później mieliśmy płytę Let It Bleed, Niech to krwawi, która zdaniem nie tylko krytyków, ale także publiczności najlepiej ze wszystkich rockowych płyt oddawała chaos i przemoc 1969 roku, która wówczas była obserwowana w życiu społecznym i politycznym. Mieliśmy także w 1969 roku ich znakomity, zdaniem wielu, najlepszy album koncertowy w całym dorobku Stonesów, Get Your Yayas Out. I wreszcie już w latach 70., na samym początku tej niełatwej dla Stonesów dekady, album, moim skromnym zdaniem, najlepszy, najbardziej różnorodny, najbardziej mieniący się przeróżnymi rockowymi barwami, czyli Sticky Fingers, z tą słynną okładką zaprojektowaną przez Andy Warhola. Pamiętają Państwo, jeansowe spodnie i suwak. A potem Rolling Stonesi musieli podjąć niezwykle trudną decyzję wyjazdu na stałe z Wielkiej Brytanii. Tak jak Państwu wspomniałem, to był przymus, bo z powodu drakońskich rygorów podatkowych na wyspach Stonesi nie mieli innego wyjścia jak tylko emigracja podatkowa. Gdyby zespół nadal mieszkał w 71-72 roku w Wielkiej Brytanii, fiskusowi musieliby oddać, uwaga, co najmniej, bo prawdopodobnie jeszcze więcej, ale co najmniej 96% dochodów. Tak wtedy ustawione były te progi dochodowe w Wielkiej Brytanii i człowiek, który doradzał Rolling Stonesom finansowo, stwierdził: panowie, nie ma innego wyjścia. A poza tym, ponieważ oni próbowali się wówczas wyzwolić z menadżerskich więzów wiążących ich z Alanem Kleinem, niesławnym amerykańskim menadżerem, który z jednej strony bardzo pomagał, jeśli chodzi o na przykład negocjacje z wytwórniami, no ale zdecydowanie zbyt dużo brał dla siebie i zbyt wiele niejasnych operacji finansowych prowadził za kulisami tych swoich oficjalnych działań menadżerskich. Tak było najpierw z Rolling Stonesami, później także przez nie tak do końca krótki czas, bo aż do 73 roku kontrakt wiązał trzech Beatlesów właśnie z Alanem Kleinem, czyli Lennona, Harrisona i Ringo Stara. McCartney na szczęście był artystą na tyle rozważnym i uważnym, że nigdy tak do końca nie stał się podopiecznym Alana Kleina. Stonesi, którzy zresztą ostrzegali Beatlesów przed podpisaniem kontraktu z Alanem Kleinem, mieli duże problemy, by wyzwolić się spod jego, w cudzysłowie, opieki, i wyjazd do Francji miał im w tym także pomóc, dlatego że nie będą musieli płacić tak wysokich podatków na terenie Wielkiej Brytanii, więc wreszcie spłacą na przykład niezapłacony podatek dochodowy, którego Klein w ich imieniu nie płacił. To nie była, proszę Państwa, od razu podjęta decyzja o miejscu nagrywania kolejnej płyty, bo Stonesi, kiedy zdecydowali się na emigrację podatkową i wybrali, no nie dziwię im się, lazurowe wybrzeże na południu Francji, to łudzili się, że znajdą tam znakomicie wyposażone studio nagrań, do którego będą sobie po prostu dojeżdżać. Tak się nie stało i wtedy właśnie ich gitarzysta Keith Richards zaproponował: to w takim razie może w tym wielkim domu, który wynajmuje w miejscowości Villa of Hans-sur-Mer, po prostu będziemy się spotykać w mojej piwnicy, pogramy sobie i z tego zrobimy płytę, a z nami przyjedzie słynne Mobile Recording Studios, Rolling Stones Mobile Recording Studios, czyli taki specjalny wóz, w którym znajdowały się konsolety, w którym znajdowały się magnetofony, i to wszystko kablami zostało połączone z tym podpiwniczeniem willi, która nazywała i nadal nazywa się Nelcott. Miałem, proszę Państwa, kilka lat temu okazję zobaczyć tę willę Nelcott, chociaż czy tak do końca ją zobaczyłem, ona jest za pięknymi drzewami ukryta. Teraz należy do jakiegoś prywatnego właściciela, który bardzo strzeże swojej prywatności. W 1971 roku tę willę zaczął wynajmować Keith Richards i jego ówczesna partnerka Anita Pallenberg, także ich syn. Tam z nimi oczywiście mieszkał Marlon Richards. Dom był, proszę Państwa, niezwykle wystawny, a piwnice niezwykle zaniedbane. i fatalnie wentylowane. Jak w jednym z wywiadów powiedział Keith Richards, na górze mieliśmy Wersal, a na dole piekło Dantego. Gdyby, proszę Państwa, nakręcić film o tych sesjach do płyty Exile on Main Street na Lazurowym Wybrzeżu, to występowaliby w nim wynajmujący willę, uzależniony od heroiny gwiazdor rocka, jego wciąż piękna, choć zmieniona przez nauk dziewczyna, ich 3-letni syn, pozostali członkowie zespołu The Rolling Stones, przyjaciele, znajomi, niestety także lokalni dilerzy narkotyków, kucharz, który był zarówno kucharzem, jak i dilerem i oczywiście francuska policja, która starała się dosyć często ten dom nawiedzać. Zresztą, co ciekawe, Rolling Stonesi mieli także problemy z regularnymi dostawami prądu do willi Nelcott, więc na potrzeby sesji nagraniowych podpinali się do miejscowej trakcji kolejowej, to znaczy ich technicy oczywiście to robili. Przyznam się Państwu, że kiedy byłem pod willą Nelcott, to zwróciłem na to uwagę, jak blisko są tory kolejowe i trakcja i stwierdziłem, no nieźle, no to rzeczywiście pomysłowo podkradać od francuskiego państwa prąd, żeby nagrać Exile on Main Street. Wspomniałem Państwu o tym, że te wydarzenia w willi Nelcott to mógłby być scenariusz na film. Taki film dokumentalny powstał kilka lat temu, nosi tytuł Stones in Exile. Bardzo gorąco go Państwu polecam, bo to znakomity dokument, który głosami samych Stonesów i ludzi związanych wówczas z Rolling Stonesami opowiada tę historię. Mick Jagger nie był zachwycony pomysłem kolegi, by nagrywać kolejną płytę Stonesów w piwnicy jego domu. Uważał, że nagrania tam zarejestrowane brzmią fatalnie i chociaż krytycy, którzy po latach dopiero, to fakt, że po latach nie od razu wynieśli tę płytę na sam piedestał rock'n'rolla, Jagger do dzisiaj nie jest przekonany, że to najlepsza płyta Stonesów. Uważa, że te nagrania, gdyby zostały zarejestrowane w profesjonalnym studiu, brzmiałyby lepiej. Co prawda, kiedy zakończyły się już te sesje we Francji i Stonesi wyjechali do Stanów Zjednoczonych, powoli już zbliżał się termin ich kolejnej, także owianej legendą trasy koncertowej w 1972 roku. Oni wybrali się wcześniej do studia w Los Angeles i tam dogrywali chórki, starali się troszeczkę ten materiał wycyzelować, ale nic z tej płyty nie jest w stanie zabrać tej atmosfery dusznych piwnic willi Nelcott. Mick Jagger, jak Państwo być może pamiętają, był już wówczas małżonkiem. On właśnie w trakcie podatkowej emigracji Stonesów na Lazurowym Wybrzeżu wziął ślub w Saint-Tropez dokładnie rok przed wydaniem płyty Exile. To był 12 maja 1971 roku. Jak pisał wówczas bardzo kąśliwie dziennikarz Richard Neville w podziemnym piśmie Oz, tu pozwolę sobie zacytować, ślub potwierdził powszechnie narastające podejrzenia, że Mick Jagger zdecydowanie wyrzekł się kontrkultury, której częścią jest muzyka. Street Fighting Man odczuwa satisfaction, gdy korzysta z żałosnych dóbr słodkiego kapitalizmu. Od przekąsek w Café de Art, po jacht wynajęty za 3000 funtów, kilogramy kawioru popijanego szampanem, dwie złote obrączki od najdroższego paryskiego jubilera, wynajęty samolot zapełniony znakomitościami i pochlebcami, to wszystko uwiecznione na taśmie filmowej przez bliskiego przyjaciela i kuzyna królowej, Patricka Litchfielda. Mick Jaggera, będący od 10 lat wyrazem protestu przeciwko podziałom społecznym, wreszcie upadł przy akompaniamencie strzelających korków od szampana. W trakcie sesji w piwnicy willi Nelcott, wynajmowanej przez gitarzystę Keitha Richardsa, Bianca, żona Micka Jaggera, Bianca Jagger, spodziewała się dziecka i Jagger często latał do Paryża, by towarzyszyć żonie w tych ostatnich miesiącach ciąży, co zresztą zespołowi niezbyt się podobało, bo Richards także w swojej autobiografii wspominał, że to bardzo rozmontowywało pracę nad płytą. Ale akurat on nie powinien takich sformułowań używać, bo nic tak nie rozmontowywało pracy nad tą płytą, jak jego uzależnienie od ciężkich narkotyków. Pozostali Stonesi, między innymi Charlie Watts, mieszkali nieco dalej poza Villa France-sur-Mer i z czasem byli zmuszani do tego przez okoliczności, by po prostu także sypiać w domu Keitha, ponieważ on miał godziny pracy zupełnie nieprzewidywalne dla niego z racji nałogu. Na przykład najlepiej było zaczynać pracę o 3-4 rano. A Bill Wyman czy Charlie Watts znosili to fatalnie. Ale ciekawostka, proszę Państwa, że Bill Wyman, mieszkający wtedy w Grasse, przepięknym, wysoko położonym miasteczku na Lazurowym Wybrzeżu, bardzo mocno zaprzyjaźnił się ze swoim sąsiadem, słynnym Markiem Chagallem. Ponoć płyta Exile on Main Street miała nosić zupełnie inny tytuł, Choroba Tropikalna, Tropical Disease. jak wspominał jeden z producentów, Andy Jones, to było czyste szaleństwo. Ktoś miał dogrywać gitarową wstawkę przy rozmawiających za stołem ludziach, pobrzękujących nożach, widelcach i talerzach. Ale zdaniem Keitha Richardsa to był, szanowni państwo, powrót do pierwotnej dwuścieżkowej techniki nagrywania rock'n'rolla. Mówił cały czas o surowym dźwięku, a Jagger był, jak wspomniałem, zupełnie innego zdania. Nienawidziłem piwnicy, gdzie nagrywaliśmy. Wszystko brzmiało fatalnie. Z sukcesem jednak się nie dyskutuje. Zapewne także trasa Rolling Stonesów w 1972 roku bardzo pomogła w promocji Exile on Main Street. Mniej więcej w tym samym czasie w Stanach koncertował zespół Led Zeppelin, który zbierał większe tłumy niż Stonesi, ale jednak to o Stonesach pisały dzienniki i to nie tylko te związane z muzyką. Byli fetowani także w amerykańskiej telewizji i cały czas postrzegano ich jako buntowników, którzy starają się walczyć z tym bardzo konserwatywnym amerykańskim podejściem do życia, więc koncerty także cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i ze wszystkich tras Rolling Stonesów to właśnie chyba trasa promująca Exile on Main Street obrosła największą ilością legend. Ale to już materiał na kolejną opowieść. Paweł Błędowski, bardzo państwu dziękuję i do usłyszenia w kolejnym datowniku.